O, babcia ma taką dobrą. Trzymaj, pokażę ci ją. Musisz tu nacisnąć.
Dla Kasi coś co?
Dla Wikusi, tak, Tadziu?
O,
no, teraz drugą, tak?
Nie, jeszcze raz naciśnij.
Ulica Poligonowa w Lublinie. Niedziela wieczór, ostatni dzień marca. Przy przejściu bez sygnalizacji gromadzi się kilkadziesiąt osób w różnym wieku. Zapalają znicze, składają kwiaty, rozmawiają cicho. To pierwsze wydarzenie pod hasłem Światełko dla Wiktorii.
Chciałabym, żeby jednak coś tutaj zrobili, żeby były te światła. Dla dzieciaków po prostu.
Ja wprawdzie tutaj nie mieszkam, ale sądząc po tym, jak tutaj, prawda, przebiega ta trasa, no jest, na pewno jest się gdzie tutaj rozpędzić. Jest nowe osiedle, jest na pewno dużo młodych osób, młodych dzieci, które chodzą do szkoły, no jest przystanek niedaleko, więc wydaje mi się, że na pewno byłoby bezpieczniej, gdyby były tutaj światło. Byłoby jakiś taki punkt do zwolnienia.
Spotkaliśmy się z przyjaciółmi, z rodziną, tutaj w miejscu wypadku. I zaświeciliśmy światełka dla naszej Wikusi, chcąc uczcić jej urodziny. To, że przyszło tyle ludzi, że chciało się z nami spotkać i że wierzę w to, że ona gdzieś to widziała, tak, że tyle osób nam towarzyszyło, to było bardziej radosne niż mogłoby się wydawać. Codziennie jeżdżę z dziećmi do szkoły. Widzę, jak wyprzedzają mnie inne samochody. Widzę, jak ktoś się niecierpliwi, że ja jadę wolniej. Widzę, że nic się nie zmieniło od czasu tego wypadku. Chciałam zacząć mówić o tym, co nas spotkało, jakie były tego przyczyny, jakie były konsekwencje, ale też co może dobrego z tego wyniknąć.
Tutaj samochód ją potrącił.
Co?
Potrącił ją samochód na przejściu.
Czego?
No bo jechał za szybko.
Pokrącił?
Tak.
Czego pokrącił?
No mówiłem ci.
Ja? Mama? Powiedz mama.
Maj.
Daj, ja ci naprawię. Powiedz mama.
Mama.
Katarzyna i Artur kilkanaście lat temu chodzili do jednego liceum. Tam zaczęła się ich miłość. Na początku studiów zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się Wiktoria. Kilka lat później Amelia. Całkiem niedawno Kornelka. Od 4 lat rodzina mieszka w nowoczesnej dzielnicy w północnej części miasta. W ich pięknie urządzonym mieszkaniu każdy ma kąt dla siebie.
No więc to jest pokój Wiktorii. Długo zastanawialiśmy się, jak to ma być, ale nie chcieliśmy, żeby stał pusty, no bo ja bałam się, wiesz, stworzenia sobie takiej kapliczki, tak, gdzie będę przychodzić, zamykać się w sobie i płakać. Więc przejęła go Amelcia. Oczywiście są jakieś jeszcze Wiktorii gadżety, I pamiątki, na przykład widzisz literki Wiki i Ama na ściany, to Artur wykonał. Są rysunki Wiktorii i właśnie Sherlock ze swoim szalikiem. Także
pięknie rysowała.
No, jeszcze jest trochę tych rysunków tu. Nie chciała go skończyć, bo stwierdziła, że go popsuje. Także już nie szkicowała. Ale to
Jamelka chciała tu zamieszkać?
Tak. Tak, bo ja ją zapytałam, to nie było tak, że ja powiedziałam, Amelcia, przenosisz się, no bo to też musiała być jej wola, prawda? I żeby nie robić jej dodatkowych przykrości, żeby jej do niczego nie zmuszać. Oczy, przede wszystkim oczy. Przepiękne, sarnie oczy z długimi rzęsami. Świdrujące spojrzenie, bardzo badawcze i iskierki w tych oczach. Właśnie ta charyzma, tak, wychodziła w tych jej oczach. Włosy coraz dłuższe, bo zapuszczała, kręcone, dołeczki w policzkach po tacie, no i właśnie taki przekorny uśmiech. O, to chyba ją najbardziej charakteryzuje. Wikusia była spokojnym dzieckiem.
Bardzo.
Takim na przykład zostawała często, już później, prawda, jak już była, zostawała z babcią, była bardzo, też ją bardzo ciągnęło do ludzi, prawda, nie było problemów, że się bała, no i była taka grzeczna. Fochów u niej takich, nawet przy tych buntach czterolatka było mniej niż na przykład u Amelci, no i zdecydowanie mniej niż u Kornelki, bo Kornelka to jest takie żywe sreberko i ma strasznie taki zdecydowany charakter. A Wiktoria była taka łagodniejsza. No zdarzyło jej się tam protestować, ale generalnie jakby nawet moja mama wspomina właśnie, że to było takie grzeczne dziecko, tak, jak była malutka. Już jak poszła do podstawówki, to zaczęła być taka trochę bardziej ostrożna, prawda? Miała gdzieś tam swoje przyjaciółki, z którymi była bardzo związana, ale nie była taka, żeby wychodzić przed szereg, czyli na przykład każde wystąpienie jakieś, czy przedstawienie, czy recytacja wiersza, to był dla niej problem. To chyba ma po tacie, bo tata też nie lubi publicznych wystąpień i to ją bardzo krępowało. Ja wiem, że każdy mówi w superlatywach o swoich dzieciach i się nie dziwię, prawda, bo zawsze dla rodzica dziecko jest najfajniejsze, najmądrzejsze, ale Wiktoria już jak przeszła ten taki pierwszy etap takiego lekkiego buntu, czyli jak miała 10 lat, kiedy zaczyna się już dyskutować z rodzicami, że no ja wiem troszkę lepiej, to zaczęła bardzo się rozwijać. I rysowanie, tak, to była jej pasja, bardzo dużo rysowała, te jej rysunki były coraz lepsze. I rzeczywiście to była jej pasja, ona ją rozwijała. Zapisała się na akrobatykę z dziewczynkami, no i tam miała swoje postępy. Biegać zaczęła, tak. Zaczęła biegać i bardzo jej się to spodobało. Ostatnio brała, no właśnie we wrześniu jeszcze zdążyła wziąć udział w zawodach, w sztafecie z dziewczynkami i mam jeszcze te SMS-y, prawda, kiedy mi pisze mamusiu, zajęłyśmy czwarte miejsce, tam na 30 kilka szkół chyba.
Zawsze była uśmiechnięta i wesoła. Żywa taka. Jak właśnie była w domu, to rozładowywała tą energię, tak? Bo na zewnątrz to była właśnie taka skryta. Tak dowodziła bardziej tymi dziewczynami dookoła siebie, ale tak z ukrycia, nie?
No właśnie, bo się wydawałoby, że ona jest taka nieśmiała, a ona tak naprawdę była takim prowodyrem czasem, tak?
To było widać przy Amelce, jak wysyłała ją, żeby coś właśnie załatwiła Amelka u nas.
I właśnie to jej poczucie humoru, to było takie ironiczne, sarkastyczne, prawda? Takie inteligentne, o. Była wielką fanką Sherlocka, tego nowego serialu. I chciała przeczytać też te książki o tym Sherlocku. Także Wiktoria się rozwijała w wielu kierunkach. Początek dojrzewania, zresztą my się bardzo zaprzyjaźniłyśmy. Tak, Artur pracował 2 lata poza Lublinem, więc Wiktoria, ponieważ była już starsza, najstarsza, to mi troszeczkę pomagała, prawda? A poza tym, żeśmy się zaprzyjaźniły, zostawiałyśmy ich tutaj w domu i po południu, jak była idziemy do sklepu, mamo, kupimy sobie chipsy, albo idziemy do sklepu po ciasteczka, albo idziemy do cukierni. No i tak nam się to układało bardzo dobrze. Wiktoria miała swój budzik, prawda? Nastawiała sobie i wstawała. I się szykowała. Czasem było tak, że ja przysypiałam jeszcze trochę. Słyszałam ją, prawda? Ale gdzieś tam drzemałam, no bo wiadomo, jak to jest z moim dzieckiem. Kornelka była karmiona jeszcze piersią, tak? Budziła się kilkakrotnie w nocy, więc troszeczkę przysypiałam z Kornelką i ona była na tyle samodzielna, że mówiła na przykład, mamusi, ja już idę, tak? A dlaczego jeździła autobusem sama? To nie było tak, że to był początek tej jazdy, tylko to było przygotowywane już wcześniej, jeszcze chyba w tamte wakacje, prawda? Artur jeździł z nią kilkukrotnie, pokazywał, gdzie są przystanki, gdzie ma wysiąść. No i właśnie ten dzień zaczął się tak, że ona wstała, Akurat w ten dzień ona jeździła sama, bo miała na 8:50. Kornelka akurat w tym czasie się przebudzała i było karmienie, a Amelka miała na późniejszą godzinę. To był 26 września, czyli początek roku, tak. Piękna jeszcze pogoda, bo przecież mieliśmy tak ładne lato, które się przedłużyło aż do jesieni. Nie mogę powiedzieć, że coś czułam. Nie miałam jakichś złych przeczuć. Wręcz przeciwnie, ten dzień się zaczął tak, że to był bardzo ładny dzień, ciepły, słoneczny. Wiktorka wstała, ja karmiłam Kornelkę, przyszła do mnie, zawołałam ją, zresztą ja mówię, Wikusiu, chodź. I ten poranek był piękny, dlatego że miałyśmy dla siebie więcej czasu niż zwykle. Ona położyła się koło mnie na łóżku, dotknęła Kornelki i mówi, ojejku, jaką macie półrączkę. A ja mówię, no zobacz, zobacz, Kornelka, Wikusia jest. Mówi, zrób jej kiziemizie. I ja tą Kornelki rączką głaskałam jej po buzi, tak? Później Wiktoria, mówi do niej, może ci włosy uczesać w kucyk? Ona mówi, no to mamuś, uczesz mi. Uczesałyśmy te włosy, poprzytulałyśmy. Zawsze było, cześć mama, kocham cię i buziaczek. To może się to wydawać takie, nie wiem, wzniosło, ale dla nas to było normalne. Po prostu, tak jak do tej pory jest dobranoc, kocham cię, mimo mogą mieć 12, 13, 14, 15 lat, tego się trzymam. Uważam, że takie gesty są ważne. Umyła zęby jeszcze przed samym wyjściem i wyszła. Później, jak wróciłam już wieczorkiem do domu, to zobaczyłam szczoteczkę w umywalce, prawda? Ona zawsze była taka porządna i odkładała ją na miejsce. I to jest straszne myśleć, że gdyby odłożyła tą szczoteczkę, to minęłyby ułamki sekund, sekunda i nic by się nie stało. Ale takie myśli też się pojawiały. No ale wyszła i nie wiem, i co minęło, 30-40 minut, prawda, po tym, a może mniej, dostałam telefon, ale to już ze szkoły, nie ze szpitala, tylko ze szkoły, od wychowawczyni i powiedziała mi, że Wiktoria miała wypadek.
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.
Przebieg tego zdarzenia był taki, że dziewczynka, która czekała na przejściu dla pieszych, zauważywszy, że jeden samochód jakby zwalnia i zatrzymuje się przed przejściem, uznawszy, że może wejść na przejście, wkroczyła na przejście, natomiast drugi samochód, który jechał obok, nie zatrzymał się i uderzył w dziewczynkę, w wyniku czego dziewczynka została odrzucona i uderzona. Jest to dosyć klasyczny przypadek, jeżeli chodzi o wypadki na przejściach. Dosyć często zdarzają się takie zdarzenia, kiedy to jeden samochód się zatrzymuje, natomiast drugi przejeżdża, nie zauważywszy pieszego.
A czy pani rzecznik ma tutaj opisane właśnie, tak, a propos tych pasów?
Z okoliczności zdarzenia opisanych przez świadków i ustalonych w trakcie oględzin wynika, że dziewczynka przechodziła przez przejście z wysepki, zatrzymał się samochód znajdujący się na prawym pasie ruchu, natomiast ten poruszający się bliżej dziewczynki na lewym pasie ruchu uderzył w nią. No w tej chwili w zasadzie zbliżamy się ku końcowi tego postępowania, dlatego że 28 grudnia tamtego roku został przedstawiony zarzut Józefowi B. Ten zarzut dotyczy spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. W tej chwili już uzyskaliśmy opinię z zakresu mechaniki samochodowej, w której biegły określił nam, jaki był stopień zawinienia kierowcy. Myślę, że w kwietniu zostanie skierowany akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu.
Zobaczyliśmy ją w momencie, kiedy już była przewożona z SOR-u na oddział. Było to na intensywną terapię. Ja mi się, nie wiem, czy ja po prostu nie zauważyłam, ale wydawało mi się, że nie była podłączona do respiratora. Jakby taki cień nadziei, że nie jest tak źle, tak? Mówię do Artura. Artur, ona sama oddycha. No ale jakby, nieładnie mówiąc, szybko mnie wyprowadzono z błędu, bo czekaliśmy w pokoju na rozmowę z lekarką. Ona powiedziała, że podejrzewają śmierć mózgu, że zaraz przyjedzie neurochirurg. I ja przejrzałam karty. Tam były dokumenty Wikusi i po prostu jak czekaliśmy, zerknęłam. No i tam był opis, że ona została przyjęta z szerokimi źrenicami. Ja sobie zdaję sprawę z tego, co to znaczy. Dosyć szybko przyjechał neurochirurg. No i miała tą operację neurochirurgiczną, ale już przed tą operacją ten lekarz powiedział, że jest bardzo źle i że nie będzie mnie okłamywał, nie będzie nas okłamywał, ale jakby dużych szans na poprawę stanu Wiktorii nie ma. On zrobi wszystko, co możliwe, ale żebyśmy się wiele nie spodziewali. No i rzeczywiście odbyła się ta operacja. On wyszedł i powiedział, że no niestety nie ma dla mnie dobrych wiadomości dla nas. Dobrych wiadomości, że no oczywiście tam były takie sformułowania medyczne, prawda, ale zresztą ja to wszystko pamiętam, jakby mówił, że po odbarczeniu, usunięciu krwiaka jednego z dwóch, czasem obserwuje się tętnienie mózgu, także, że o Wiktorii niestety tego nie zaobserwował. No więc niestety trochę świat zawirował, tak? Zostaliśmy wtedy tak do samego końca dnia odwiedzin. I wróciliśmy do domu. To nie jest tak, że się płacze od razu. Ja myślę, że to jest taki szok, że organizm się właśnie w ten sposób broni. Nie wiem, ja to mogę porównać do tego, że chodziliśmy jak zombie. O, to jest chyba najlepsze określenie. Niby dociera to, co się dzieje, ale nie do końca, tak? I jakby te wszystkie emocje są uwięzione, no bo myślę, że gdybym wtedy zaczęła rozpaczać, krzyczeć, płakać, to nie wiem, czy mi się zatrzymała. Prawda? Artur też jakby był w szoku. Później wieczorem rozmawialiśmy z lekarzami jeszcze o sytuacji. Nic się nie zmieniło oczywiście. I drugiego dnia mieliśmy taką krótką rozmowę bardzo z panią doktor. Dostaliśmy dużo wsparcia, dostaliśmy czas od lekarzy, dostaliśmy informacje. Zresztą ja prosiłam bardzo o to, żeby mnie nie okłamywać, nie okłamywać, no lekarze nie kłamią, prawda, rodziców, ale żeby mi nie dawać złudnej nadziei. No i rzeczywiście dostałam od nich i czas, i prawdę, na której mi zależało. Pani doktor zaprosiła nas do gabinetu i powiedziała jedno zdanie. No niestety potwierdziło się po badaniach, tak, to jest śmierć mózgu. I to było wszystko. Kropka. Więc no ja popatrzyłam na nią, mówię, aha, no to dziękuję. I wyszłam stamtąd. Kiedyś gdzieś przeczytałam, nie wiem, chyba w jakimś artykule, że tylko matka po stracie dziecka może być jak zwierzę. I ja tego drugiego dnia wróciłam. Właśnie między innymi po takiej rozmowie wiedziałam już, że to jest koniec, tak? Że nic nie możemy dla niej zrobić. Poszłam do jej pokoju, przytuliłam się do jej pościeli, która pachniała nią. I wtedy właśnie puściło, tak. I to nie był płacz, właśnie to było wycie.
Pani doktor, czy pamięta pani Wiktorię?
Pamiętam.
Doktor Beata Rybojat, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.
To była, przepraszam, bo tak też trochę to wzruszenie jest, to była dziewczynka, którą potrącił samochód na przejściu.
To było pierwotne uszkodzenie mózgu niestety w wyniku uderzenia, w wyniku tego wypadku. Także Wiktoria do nas przyjechała, ponieważ no, serce dziecka, jeżeli nie jest dziecko z wadą serca, to serce jest przeważnie zdrowe. Jest dużo zdrowsze niż dorosłego i to serce wytrzymuje. Nawet jeżeli serce się zatrzyma po urazie, bardzo łatwo jest to serce przywrócić mu działalność, jako że serce ma własny automatyzm. Ono potrzebuje sterowania centralnego z układu nerwowego centralnego, z mózgu. Niemniej jednak nawet jeżeli ten mózg już nie pracuje, to serce jeszcze się samodzielnie kurczy. Ono oczywiście jest słabsze, nie ma z zewnątrz jakby pomocy, ale jeszcze przez pewien czas, różnie długi, może to serce pracować. Najpierw jest złość, najpierw jest poszukiwanie winnych, winy, a potem jest taka totalna bezradność i ci rodzice są w pewnym momencie bardzo zagubieni, bo jednak chcą wierzyć i to jest naturalne, że jednak się stanie cud, że skoro bije serce, ruchy klatki są widoczne, bo oddycha za to dziecko respirator. Podajemy leki, podajemy różne kroplówki, różne pompy są podłączone. No to cały czas ci rodzice widzą, że coś się przy tym dziecku dzieje, coś się przy nim robi. Więc do nich to w ogóle nie dociera, że ten mózg może nie żyć.
Wejdziemy do gabinetu i ja wezmę kursor.
Tak na dobrą sprawę to czekaliśmy. Wpadliśmy w jakąś taką rutynę, bo chodziliśmy codziennie do tego szpitala na cały dzień. Siedzieliśmy ile tam mogliśmy. I to trwało ze 2 tygodnie, tak jakoś.
Ludzie mylą śpiączkę ze śmiercią pnia mózgu. Śpiączka to są... jest spowodowana dużymi uszkodzeniami mózgu. Tak? W Wiktorii w przypadku to była śmierć pnia mózgu, która jest praktycznie natychmiastowa. Tak naprawdę Wiktoria zginęła na miejscu.
Że tylko była dzieckiem, to dlatego ją zabrali do szpitala.
No i właśnie podczas tej wieczornej rozmowy tego pierwszego dnia ja powiedziałam, to, co jest zgodne z naszymi przekonaniami, bo rozmawialiśmy o tym w domu, zresztą ja jestem w bazie dawców w szpiku, rozmawialiśmy zawsze, że gdyby coś się stało, to ja się zgadzam na przeszczep organów, jeżeli tylko będzie taka możliwość. No i ja właśnie wtedy powiedziałam lekarzowi, że jeżeli dla nas nie ma ratunku, jeżeli nie możemy pomóc Wiktorce, że jeżeli naprawdę to już jest koniec, to chciałabym, żeby dla kogoś było z tego coś dobrego. Żeby jej śmierć, tak, bo do tego to się sprowadzało, nie poszła na marne. Że jeżeli możemy, to żeby komuś pomóc. I żeby w takim razie utrzymali ją w takiej dobrej kondycji jej organizm. Bo ja sobie zdaję sprawę, że te procedury też trwają, tak? Wtedy sobie zdawałam już z tego sprawę. Żeby była szansa na to, żeby jej organy można było przeszczepić. Że na tym mi zależy.
Lekarz był zaskoczony ogólnie wtedy, nie?
Znaczy on chyba był zaskoczony tym tematem, bo tak mi się wydaje, bo lekarze, ciężko jest im o tym rozmawiać tak naprawdę. Ale jakby już na drugi dzień gdzieś musiał poruszyć tę rozmowę z kimś, no bo zaczęliśmy już ten temat z kolejnymi lekarzami, prawda, że czy my wykazujemy rzeczywiście taką wolę.
Rodzice Wiktorii sami wystąpili do nas z taką propozycją, co oczywiście jest dla nas, no można powiedzieć w cudzysłowie, ułatwieniem tej rozmowy, dlatego że jest to naprawdę bardzo trudne. To nie są sytuacje codzienne. Lekarze, wcześniej studenci medycyny, nie jesteśmy przygotowani do takich rozmów. W tej chwili na naszej uczelni, na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, jest od kilku lat przedmiot komunikacja. Natomiast wcześniej tego nie było, więc ta komunikacja interpersonalna, komunikacja z pacjentami, z rodzinami pacjentów po prostu u nas no, nie istnieje profesjonalnie. Każdy z nas przekazuje informacje tak, jak czuje, tak, jak mu się wydaje Część osób robi to lepiej, część osób no niestety robi to gorzej. Rodziny to też różnie odbierają, czasem jako brak empatii, czasami odbierają to też, że lekarz jest bezduszny. Natomiast no, na pewno trzeba pamiętać o takich podstawowych zasadach. Nie może to być rozmowa przekazana na stojąco na korytarzu. To musi być autentycznie miejsce takie spokojne, kameralne, żeby ci rodzice mogli się wypłakać, wykrzyczeć czasami i żeby też się nie czuli intruzami. I przekazujemy rodzinie taką informację i dajemy chwilę pauzy, bo zwykle wtedy jest no, różna reakcja od tych rodzin. I potem jest pytanie zazwyczaj, i co dalej? Zgodnie z prawem powinniśmy wtedy powołać komisję do orzekania o śmierci mózgu. Zwykle w szpitalu, u nas zresztą też jest zespół osób z nazwiska i ze specjalizacji powołany, która to taka komisja. Natomiast lekarz z oddziału powinien po okresie wstępnej tak zwanej obserwacji przeprowadzić próby. To są próby, które nam udowodnią, że nie ma żadnej reakcji z mózgu poprzez brak reakcji z nerwów czaszkowych. Po drugim takim badaniu przeprowadzonym przez lekarza specjalistę z oddziału zbiera się komisja, która podpisuje ostatecznie, że stwierdza, że mózg nie żyje, nie żyje człowiek. I wtedy jest godzina zgonu właśnie z tą godziną, co niekoniecznie wiąże się z wyłączeniem całej aparatury. Bo właśnie wtedy jest to, co dalej, o czym już w pewnym momencie rozmawiamy z rodzicami. To zależy też od rodzin. Także w przypadku Wiktorii no było to dla nas jakby prostsze, natomiast no też staraliśmy się, żeby rodzice nie odczuli w żaden sposób, że są gdzieś z zewnątrz jakby naciskani. To była ich decyzja.
Jak można ocenić taką postawę?
No jest to na pewno postawa heroiczna.
To trwało około 2 tygodni, jej pobyt w szpitalu, bo ruszyły te procedury, ale wiadomo, to trwa, tak, jest wiele tych badań i szpital tutaj ten się musiał przygotować i tam poltransplant. Więc mieliśmy czas, prawda, żeby do niej przyjść, żeby z nią pobyć. Od małego puszczałam jej kołysankę z mini-mini. I tam właśnie w szpitalu włączałam na telefonie tą kołysankę, przytulałam się do niej i słuchałyśmy jej razem. Jakby wracając do tych chwil, kiedy byłyśmy bardzo szczęśliwe, kiedy wydaje mi się, że mama jest najbliżej swojego dziecka, tak, przytula, zasypia, usypia i ta właśnie kołysanka to była taka nasza. Twarzyczka oczywiście, kiedy tam ruszyły leki, to oczywiście ta opuchlizna zaczęła schodzić, ale to jest tragiczne cieszyć się z tego, że wygląd jej twarzy się poprawia, tak, kiedy wiesz, że tak naprawdę tylko tak. To jest poprawą. Nie masz wyjścia. Nie wyjdziesz z nią z tego szpitala, tak? I myślałam, że już chciałabym, żeby miała spokój, prawda?
Czy wiemy, komu Wiktoria uratowała? Znaczy, komu nie wiemy, ale czy uratowała komuś życie?
Tak. Oczywiście nie wolno powiedzieć, kto to był, natomiast możemy powiedzieć, które narządy zostały przekazane. I to, co było dla nas no, niesamowite, to, że serce w całości zostało przekazane do Zabrza dla chłopca 12-letniego wtedy. Natomiast nerki pojechały do Centrum Zdrowia Dziecka. Tam jeszcze przychodziła od nas pani z okulistyki, bo zawsze są pobierane rogówki. Tutaj już nie mamy informacji dla kogo, natomiast no, te narządy takie bardziej namacalne dla nas, czyli przede wszystkim serce, no wiemy dokąd, do kogo pojechało.
Jakimś pocieszeniem może być to, że pomogliśmy komuś. Ja dostałam okropny telefon, a ktoś dostał wspaniałą wiadomość. Jakby ta świadomość nam, jako rodzicom, po takiej stracie pomaga, tak?
Mnie bardzo pomogła, że jak, bo nawet do mnie zadzwonili, że już po całym tym pobraniu, że i następnego dnia dostałem chyba od nich telefon, że właśnie ten chłopczyk dostał serduszko Wiktorki i że wraca stosunkowo szybko do zdrowia, tak?
Zawsze mam, kiedy mam taki gorszy moment i zbliżam się na płacz, tak jak na przykład jestem na cmentarzu albo wychodzę sobie tutaj na ogródek, tak jak jest cieplej i po prostu siedzę, zaczynam myśleć i łzy się pojawiają. Zawsze, nawet w taki pochmurny dzień, gdzieś tam zaświeci mi słoneczko. A ponieważ Artur mówi do mnie słońce, to mam takie poczucie, przynajmniej no, takie w sobie, prawda, że ona gdzieś mi daje znak, no weź mama, no matka, no nie płacz, no może znowu zaczynasz, ona by coś takiego powiedziała, wiesz. I tak myślę, że na pewno gdzieś jest, bo wbrew pozorom to właśnie te momenty, kiedy to słońce zaświeci mi w oczy i ja się biorę w garść, to mi daje siły, tak, żeby iść dalej. I myślę, że to ona. Takie mam poczucie. Będę się tego trzymać.
Mama.
O, to jest, widzisz, jak to jest kart. Ojej, i tak.